Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka w Net. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Od wczoraj nowy układ w rządzie. Jarosław Kaczyński jest jedynym wicepremierem. Dlaczego?
No to ma pokazać siłę i znaczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale ta zmiana była konieczna, potrzebna?
Z pewnością potrzebna. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości oczekiwało, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wejdzie do rządu, obejmie ponownie funkcję wicepremiera. Tym bardziej w tej konstelacji, gdzie jest jedynym wicepremierem. To jest taka, bym powiedział, konsolidacja przed wyborami, jasny sygnał dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że partia, która będzie startować w jesiennych wyborach parlamentarnych, bierze odpowiedzialność za działania rządu, a nawet tworzy ten rząd poprzez osobę prezesa partii.
Ale co, gdyby Jarosława Kaczyńskiego nie było w rządzie, to by znaczyło, że partia nie bierze odpowiedzialności za to, co się w rządzie dzieje?
Nie, to jest po prostu podkreślenie pewne, jasny sygnał dla wyborców. Oczywiście nie ma najmniejszej wątpliwości, że rząd Mateusza Morawieckiego jest rządem Prawa i Sprawiedliwości. Z racji chociażby na fakt, że Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii rządzącej, partii, która ubiega się o trzecią kadencję. I mam nadzieję, że wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego da asumpt do tego, aby o tą trzecią kadencję powalczyć i wygrać.
Wiceprezes jest premierem, prezes jest wicepremierem. To by oznacza harmonijne współdziałanie?
Z pewnością tak. Tym bardziej, że ta współpraca między panem prezesem a panem premierem do tej pory układa się naprawdę bardzo harmonijnie.
A co nie działało w rządzie?
Ja bym tego tak nie określał, że coś nie działało w rządzie. Ja uważam, że to jest przede wszystkim wzmocnienie rządu. Pamiętajmy o tym wielkim sukcesie pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, jakim była ustawa o obronie ojczyzny. Ustawa, która została przyjęta niemal jednogłośnie w parlamencie. Ustawa niezwykle ważna w sytuacji konfliktu na Ukrainie. Prace nad tą ustawą zaczęły się znacznie wcześniej. Zespołem, który przygotował projekt ustawy, kierował właśnie premier Jarosław Kaczyński i osoba pana premiera w rządzie była niezwykle kluczowa.
Oczywiście. Może pan czyta, może pan nie czyta komentarzy polityków opozycji.
No nie czytałem, nie miałem czasu.
Zarządzanie masą upadłościową wszedł do rządu, dlatego że w rządzie kłócą się i są takie udzielne księstwa. Trzeba było to wszystko posprzątać, wprowadzić dyscyplinę.
Ja się z tym nie zgadzam. Nie widzę żadnych udzielnych księstw, nie widzę żadnych tego typu swarów, waśni. Uważam, że to jest przede wszystkim jasny sygnał dla wyborców, jeśli chodzi o
Prawo i Sprawiedliwość. Myśli pan, że wyborcy potrafią czytać takie jasne sygnały?
Z pewnością tak, tym bardziej, że cała Polska dzisiaj i wczoraj mówiła o tym, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu na funkcję jedynego wicepremiera.
I cała Polska mówiła, że będzie faktycznie pełnił funkcję jeszcze bardziej odpowiedzialną niż premier Rzeczpospolitej, czyli będzie super premierem, a nie wicepremierem.
Znaczy, z pewnością z racji na fakt, że inni wicepremierzy, których było czterech, złożyło dymisję i zrezygnowali z funkcji wicepremiera, rola pana prezesa jako wicepremiera polskiego rządu, członka Rady Ministrów, będzie na tym tle na pewno wyjątkowa, ale na pewno nie wyższa niż prezesa Rady Ministrów.
A jaka jest rola prezydium rządu? Jest takie ciało?
Nie ma chyba takiego ciała jak prezydium rządu. Jest Rada Ministrów złożona z ministrów, ale o prezydium rządu...
Nie ma, to wicepremier, poza tym, że ma ten jest wicepremierem, nie ma żadnych dodatkowych funkcji.
Nie, no ma oczywiście bardzo istotną funkcję, z której korzystali dotychczasowi wicepremierzy. Mianowicie pod nieobecność premiera chociażby prowadzi posiedzenia Rady Ministrów, konstytucyjnego organu państwa, na którego czele stoi właśnie premier. I taka jest rola właśnie wicepremiera, że w sytuacji nieobecności premiera posiedzenia rządu są organizowane i prowadzone przez jego zastępcę, w sytuacji jednego zastępcy, no to wiadomo, że posiedzeniami rządu pod nieobecność premiera będzie kierował jedyny wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński.
To nie jest jedyna zmiana istotna, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Zmienił się też szef sztabu wyborczego. Tomasz Poręba złożył dymisję. Joachim Brudziński przejął stery. Co to za zmiana? O czym ona świadczy?
To świadczy o tym, że jeszcze w przedbiegach kampanii wyborczej dokonujemy pewnych korekt, zmian. Kampania wyborcza jest przed nami. Wielu mówi już o jakiejś prekampanii, o pewnych działaniach marketingowych poprzedzających decyzję pana prezydenta o ogłoszeniu terminu wyborów i o rozpoczęciu procedury stricte administracyjnej związanej z rejestracją list i następnie kandydatów na posłów i senatorów. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że kampania ruszy dopiero gdzieś w połowie sierpnia, ta prawdziwa kampania. Zatem wszelkie zmiany jeszcze zawczasu, w mojej ocenie, są w pełni uzasadnione i normalne.
Obejrzeliśmy UL, czyli to spotkanie polityków i ekspertów z prawej strony, związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Obejrzeliśmy manifestację 4 czerwca. Teraz Prawo i Sprawiedliwość wybiera się do Bogatyni i pan mówi o tym, że to jest prekampania, kiedy żyjemy już właściwie w gorączce wyborczej, to co zdarzy się za chwilę po 15 sierpnia.
Panie rektorze, taki doświadczony samorządowiec, wójt jednej z gmin w powiecie kutnowskim, moim rodzinnym, mówi, że kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborczych. Zatem to wszystko zależy od tego, jak na to patrzeć. Ja oczywiście patrzę jako prawnik z punktu widzenia litery prawa, a litera prawa tutaj jest jednoznaczna. O kampanii wyborczej możemy mówić wówczas, kiedy wybory są ogłoszone przez organ właściwy. Wybory parlamentarne ogłasza prezydent, wybory samorządowe premiera, wybory prezydenckie marszałek Sejmu.
To, co powiedział pan minister, jest prawdziwe, ale niekoniecznie o wrzeniu wody świadczy termometr, który do niej wkładamy. Jak widzimy, że są bąbelki, to wtedy wiemy, że woda wrze i możemy
zrobić sobie
kawę albo herbatę, więc o to kampanii, która jest nie tylko gorąca, ale jest też bardzo agresywna.
To prawda. Ja jestem tutaj gorącym orędownikiem tego, aby studzić emocje. Uważam, że te emocje społeczne niepotrzebnie są podgrzewane. To może w pewnym momencie doprowadzić do jakiejś, nawet w skrajnym przypadku, tragedii. Zatem proponuję, aby ta kampania wyborcza była kampanią merytoryczną, kampanią na argumenty, a nie kampanią stricte emocjonalną. Oczywiście emocji nie da się wyeliminować, natomiast jeśli tylko i wyłącznie ta kampania ma polegać na podgrzewaniu emocji społecznych jednej, drugiej, trzeciej czy czwartej strony, to jest to taka, bym powiedział, jałowa kampania wyborcza.
Ale ta kampania będzie. Z jednej strony mamy zdokumentowany film Reset. Nie wiem, czy pan minister miał okazję obejrzeć choćby jeden odcinek?
Oglądałem pierwszy i część drugiego. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć drugi odcinek w dniu dzisiejszym. Wczoraj rozpocząłem. Nie ukrywam, że mam dosyć duży problem czasowy, żeby coś w telewizji obejrzeć.
Drugi odcinek dotyczy już dyplomacji. 2008 rok, spotkanie premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem, początek resetu, deklaracje Polski, dużo dokumentów w tej części, którą pan... I to z jednej strony. Z jednej strony jest pokazywanie aktywności rządu premiera Donalda Tuska. Myśli pan, że kogoś, że wyborców to interesuje?
To jest niezwykle ciekawy materiał i też ma taki walor, bym powiedział, poznawczy, historyczny. To znaczy ja sobie sam przypominam pewne zdarzenia, niektóre konferencje prasowe, chociażby ta, która rozpoczyna drugi odcinek, konferencja ówczesnego marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, który sobie dowcipkuje na pytania ze strony dziennikarzy Gazety Wyborczej dotyczące rozbioru Ukrainy. Rzecz niezwykle ważna, która powoduje, że tego samego dnia ówczesny marszałek Sejmu musi zawołać drugą konferencję prasową i wytłumaczyć się z tych swoich niepoważnych wypowiedzi. No i też ustosunkować się do tych pytań, na które nie był w stanie o poranku odpowiedzieć.
I nadal to mu się zresztą w czasie drugiej konferencji nie udaje, co bardzo bulwersujące w tym filmie. To fakt, o którego zdawaliśmy sobie sprawę w 2008 roku, ale może to wypada z pamięci, że prezydent Rzeczpospolitej nie był informowany o tak istotnych zdarzeniach, jak rozmowa premiera Tuska z prezydentem Putinem.
Tak, to prawda, przy czym ja w tym filmie jeszcze do tego momentu nie doszedłem.
Tam jest jeszcze moment taki, w którym pokazuje się, że Polacy najpierw zrezygnowali ze wszystkich takich zaporowych niezgód, jeśli chodzi o uczestnictwo Rosji w rozmaitych gremiach międzynarodowych, zanim Tusk poleciał do Moskwy, także już poleciał bez atutów w rękawie, a potem okazało się, że wtedy premier albo wiceminister, nawet Miedwiediew, powiedział, że polskiego mięsa niespecjalnie Rosjanie potrzebują, ale to już inna historia. Czyli
dla mnie fascynujące w tym filmie jest ta teza, która jest bardzo dobrze broniona przez twórców tego filmu, czyli przez redaktora Rachonia i pana profesora Cęckiewicza, że tak naprawdę proces słynnego resetu, który wydawał się na pozór rozpoczęty przez ówczesną administrację amerykańską, przez prezydenta Baracka Obamę, no nie rozpoczął się od Białego Domu, to znaczy rozpoczął się od Warszawy. To Donald Tusk rozpoczął ten reset z Rosją, z Władimirem Putinem i też rola, jaka no jest pokazywana, bardzo bym powiedział, obrazowo i bardzo namacalnie, że rząd Donalda Tuska starał się wejść w taką rolę swoistego ambasadora Federacji Rosyjskiej w kręgu świata Zachodu, w kręgu państw NATO, państw Unii Europejskiej, czy szerzej cywilizacji Zachodu. No bo jeśli my Polacy mówimy o Rosjanach dobrze, a mamy jednak taką łatkę na zachodzie Europy wielkich sceptyków wobec Federacji Rosyjskiej, czy też samej Rosji z racji na doświadczenia historyczne. I uchodzimy, co by tu nie mówić, obiektywnie, jako eksperci w relacjach Rosja-reszta świata. Jeśli my przyjmujemy rolę swoistego ambasadora Federacji Rosyjskiej i mówimy, że to już jest inna Rosja, to jest Rosja, z którą powinniśmy wchodzić w najróżniejsze partnerstwa, w tym te najistotniejsze partnerstwa strategiczne, gospodarcze. I do takiej roli szykowana administracja Donalda Tuska. To wynika z tych, bym powiedział, materiałów.
Ale jaka to jest wielka intuicja polityczna. W 2008 roku rządzi jeszcze w Stanach Zjednoczonych George Bush, a już Donald Tusk przewiduje, co zrobi przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, że ogłosi publicznie ten reset stosunków z Rosją i wszystko na jakiś czas, na jakąś chwilę zamieni.
A teraz ja zadam pytanie, panie dyrektorze. Czy pan redaktor uważa, że ówczesny premier rządu polskiego Donald Tusk w roku 2007 i 2008 po objęciu władzy patrzył na prezydenta Stanów Zjednoczonych z podziwem i kierował się wytycznymi polityki amerykańskiej w kształtowaniu polityki polskiej, czy bardziej kształtował politykę polską w myśl wytycznych z Berlina od Angeli Merkel?
To jest pytanie, na które uchylę się odpowiedzi, chociaż
oczywiście... Odpowiedź wydaje się oczywista, to znaczy Donald Tusk realizował te założenia polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, a nie naszych potężnych partnerów w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, czyli Stanów Zjednoczonych. Donald Tusk zawsze kierował się interesem Republiki Federalnej Niemiec i do takiej roli, moim zdaniem, został sprowadzony do osoby, która jest, powiedział, mówiąc językiem piłkarskim, takim podawaczem piłki na boisku wielkim tego świata, w tym Angeli Merkel i Władimirowi Putinowi.
Taką rolę w niektórych zespołach odgrywają wybitni piłkarze.
Ale ja myślę o tych, bym powiedział, osobach, które zbierają piłki z publiczności.
Teraz zajmijmy się już edukacją. W poranku wnet była pani Magdalena Czarnik, która zorganizowała pikietę zresztą przed Ministerstwem Edukacji w Alei Szucha. Pikieta dotyczyła szkół inkluzywnych, całego tego modelu tworzonego w całej pewno Europie, o tym, że dzieci niepełnosprawne umysłowo mają uczestniczyć w normalnych lekcjach, w normalnych zajęciach, stać się częścią zwykłej szkoły. Wypowiadała się w imieniu rodziców, którzy zarówno tych dzieci, które cierpią z tego powodu, jak i z drugiej strony dzieci zdrowych, które też niekoniecznie się w tym wszystkim odnajdują. Pi powiedziała, 500 szkół specjalnych zostało zamkniętych przez dobrą zmianę. To są fakty?
Panie rektorze, to nie są fakty. Fakty są takie, że dzieci z różnej maści niepełnosprawnościami, sam będąc uczniem jeszcze 15-20 lat temu, czy 25 lat temu, pamiętam, jak i do mojej szkoły podstawowej, do mojego gimnazjum, do mojego liceum, do którego chodziłem, zawsze do czy mojej klasy, czy do klas równoległych uczęszczały moje koleżanki i koledzy ówcześni z różnej maści niepełnosprawnościami. To były niepełnosprawności fizyczne i o charakterze intelektualnym. I tutaj nie ma żadnej rewolucji pod tym względem. Nie to jest ma. Bardziej kwestia pewnego standardu cywilizacyjnego i wsparcia właśnie dla szkół, aby istniały osoby w szkole, niekoniecznie będące nauczycielami przedmiotów, tylko osoby wspierające te dzieci podczas ich pobytu w szkole. My w żaden sposób nie chcemy ograniczać funkcjonowania szkół specjalnych, specjalistycznych. Chcemy je wspierać, daleko szukać. Pozdrawiam bardzo serdecznie szkołę specjalną w Warcie i panią dyrektor, z którą chociażby wczoraj rozmawiałem. My się naprawdę bardzo staramy, aby te szkoły specjalne były jak najbardziej wsparte i finansowo, i organizacyjnie. To jest kwestia decyzji rodziców. Ja mogę z tego miejsca zachęcać rodziców do tego, aby jednak decydowali się na szkoły specjalistyczne, szkoły specjalne, aby tam dzieci chodziły, bo one będą tam w sposób najbardziej właściwy zaopiekowane. Natomiast nie możemy pozwolić, aby rodzice, którzy uważają, że ich dziecko z jakąś formą niepełnosprawności ma być wykluczone i nie może uczęszczać, tak jak inne dzieci, do tej szkoły, w której rejonie mieszkają. To jest indywidualna decyzja rodziców. Natomiast ja uważam, że te środowiska, które w tej chwili bardzo mocno wyrażają sprzeciw, nie do końca zapoznały się z założeniami tych projektów zmian, które przygotowuje pani minister Marzena Machałek. Słuchałem nieraz wypowiedzi, akurat nie w Radiu Wnet, ale w innym konkurencyjnym radiu, bardzo długiej rozmowy, tyrady, gdzie jedna z uczestniczek wprost powiedziała, że to są pewnego rodzaju założenia, to są pewnego rodzaju obawy podyktowane doświadczeniami innych państw. To nie ma odzwierciedlenia chociażby w założeniach tych zmian dotyczących edukacji włączającej, nad którymi pracuje nasze ministerstwo, bo też podkreślam, to są wyłącznie na razie prace, to nie jest już wdrożenie pełnego komplementarnego systemu.
Ale co to
systemu.
Znaczy wdrożenie komplementarnego systemu? Czy prawda?
Nie ma projektu ustawy nawet, aby te rozwiązania wprowadzić. Pewne zmiany, które są wprowadzone, mają inny zupełnie charakter i są dedykowane wszystkim dzieciom w szkole. Myślę tutaj o nakładach na psychologów szkolnych, na to, aby dzieci w równomiernym stopniu w całej Polsce, bez względu do jakiej szkoły chodzą, na jakim obszarze mieszkają, czy to jest obszar wiejski, czy jest to obszar wielkomiejski. Dostęp do tego psychologa szkolnego jest zagwarantowany i temu ma służyć ten program, który kosztował nas ponad 500 000 000 zł.
No, ale czy prawdą jest, że 500 szkół specjalnych zostało zamkniętych?
Takich danych nie mam i nie wydaje mi się, aby taka liczba, bo moim zdaniem szkół specjalnych w Polsce może być około 500, więc to by oznaczało, że wszystkie zostały zamknięte. Ta liczba szkół 500 wydaje mi się absolutnie oderwana od rzeczywistości.
Też mogę się
pomylić. Nie słyszałem też o jakiejkolwiek szkole w Polsce zamkniętej, która ma charakter szkoły specjalnej. Patrzę przynajmniej z perspektywy mojego województwa i mojego okręgu wyborczego. Nie znam takiego przypadku, żeby szkoła była zamknięta.
Z kolei Paweł Bobołowicz często mówi, jest zbulwersowany tym, że jest szkoła dla mniejszości białoruskiej, która ma być zamknięta.
Bzdura kompletna. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora Bobołowicza. Natomiast nie ulegajmy, powiedział, łukaszenkowskiej propagandzie i dezinformacji. Ta szkoła w żaden sposób nie będzie zamknięta. Na ten temat rozmawiałam bodajże 2 tygodnie temu z przedstawicielami wolnej administracji białoruskiej, pani prezydent Ciechanowskiej, i też starałem się wytłumaczyć, że no, ulegli pewnemu fake newsowi, który jest kolportowany przez nie wiem kogo. Podejrzewam, że jest to fake, który ma nas skłócić ze społecznością białoruską. Szkoła w Białej Podlaskiej i szkoła w Hajnówce w żadnym stopniu nie będzie miała zmiany jakiegokolwiek charakteru. Te zarzuty o likwidacji są kompletną bzdurą. To równie dobrze można było powiedzieć, że minister Czarnek z ministrem Rzymkowskim zamierzają kilofami zburzyć Pałac Kultury.
Ale nie zamierzają?
Nie. Kilofami na pewno.
Prezydent Zdanowska z kolei powiedziała o tym, że samorządy nie dostały pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Zdementował to minister Czarnek, który podał 24 godziny pani prezydent na to, żeby sprostowała te informacje.
Znaczy, niektórzy samorządowcy, w tym przypadku pani prezydent Zdanowska, uciekają, bym powiedział, od twardej litery prawa. Polski system oświaty czy polski system samorządowy jest tak skonstruowany, że to samorządy w ramach realizacji własnych zadań muszą prowadzić szkoły. To jest wprost zapisane w ustawie, która obowiązuje od 1990 roku. Czy od 1998 roku ustawa o samorządzie powiatowym i samorządzie wojewódzkim, gdzie to zadaniem własnym, podkreślam to, własnym zadaniem tych jednostek samorządu terytorialnego jest prowadzenie szkół. I po to samorządy partycypują w podatkach bezpośrednich płaconych przez wszystkich mieszkańców, którzy zamieszkują na terenie danej gminy, danego powiatu czy danego województwa samorządowego, aby z tych pieniędzy właśnie utrzymywać jednostki, które prowadzą konkretne placówki oświatowe. Natomiast środki, które pochodzą z budżetu państwa, będące subwencją ogólną, są środkami uzupełniającymi. To znaczy, mówiąc wprost, my tylko i wyłącznie dolewamy wody do tej herbaty, której ma zaparzyć sobie dany włodarz danej gminy, danego powiatu czy danego województwa samorządowego, a nie być wyłącznym dostawcą i jedynym dostawcą tej wody do szklanki. I niech się potem ktoś nie dziwi, że z tej wody no, herbaty nie jest w stanie zaparzyć. To jest kwestia umiejętnego zarządzania. No, polecam wszystkim zrobić takie, bym powiedział, w ramach może piątkowego udręczenia i upamiętnienia męki pańskiej, wycieczkę do Łodzi, zobaczyć, jak to miasto funkcjonuje, jakie tam są wspaniałe korki, jakie wspaniałe dziury, jak rozsypują się kamienice, jak sparaliżowane jest to miasto. To jest naprawdę coś niebywałego. Ja się dziwię pani prezydent Zdanowskiej, że otwiera kolejny front walk w sytuacji, kiedy ma rozwalano całe centrum Łodzi. Mieszkańcy tego miasta klną na drogi, na dziury w tej drodze i na korki. Wielkie, wspaniałe inwestycje typu rów Zdanowskiej, który spowodował, że o jedną sekundę szybciej można przejechać przez Łódź. To jest naprawdę wiekopomne wydarzenie, kosztujące ponad 1 miliard złotych. I teraz jeszcze otwieranie frontu walki o oświatę, która no, rzeczywiście w Łodzi mierzy się z gigantycznymi problemami już od dłuższego czasu.
A samorządowcy twierdzą, że w wyniku nowego rozdania i systemu podatkowego stracili 30 miliardów złotych.
To jest nieprawda, ponieważ mechanizm, który został wprowadzony przy okazji obniżenia, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a tym samym obniżenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w żaden sposób nie dotknął jednostek samorządu terytorialnego. Ten mechanizm zakładał, że w samorządach, w których wpływy z podatków będą niższe w stosunku do tych roku poprzedniego mają być utrzymane na tym samym poziomie. I tym samym żaden samorząd rok do roku nie stracił. To znaczy wpływy z podatków są bądź takie same, bądź wyższe niż miało to miejsce w roku poprzednim.
Czyli pisząc listy do premiera czy do prezydenta, przedstawiciele samorządów mówią nieprawdę.
Tak, oczywiście, że mówią nieprawdę i trzeba o tym jasno mówić. Ja generalnie uważam, że warto by było pokazać, jak od 2015 roku plasuje się sytuacja wpływów i sytuacja budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, bo te budżety w skrajnych przypadkach trzykrotnie się powiększyły. Natomiast średnio to jest dwukrotny wzrost wpływów do budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych i podatku od nieruchomości. To wszystko zasiliło przede wszystkim gminy, tą bym powiedział najbardziej podstawową i najbardziej powszechną jednostkę samorządu terytorialnego.
Często w Radiu Wnet stajemy na balkonie i patrzymy, jak dużo wycieczek szkolnych wędruje w kierunku Zamku Królewskiego. Poznaj Szkołę, to był taki sztandarowy...
Poznaj Polskę.
Sztandarowy program Ministerstwa Edukacji. Jak jest jakieś podsumowanie tego programu?
Wczoraj mieliśmy takie podsumowanie w moim rodzinnym powiecie kutnowskim, na zamku w Oporowie. To jest unikatowy zabytek w skali Polski i świata, ponieważ to jest XIV-wieczny gotycki zamek polski, bo mamy gotyckie zamki XIV-wieczne, ale często niemieckie. Natomiast to jest polski gotyk, unikat niezniszczony podczas potopu szwedzkiego i podczas II wojny światowej. Zachęcam wszystkich, którzy będą przejeżdżać przez centrum Polski, aby zajechać i zobaczyć Muzeum Zamek w Oporowie. Pana redaktora również zachęcam. I wczoraj robiliśmy podsumowanie czwartej już edycji programu Poznaj Polskę. Podczas wszystkich edycji, czyli przez te półtora roku funkcjonowania programu Poznaj Polskę, z programu skorzystało około 1 000 000 dzieci. Środki finansowe wydatkowane z budżetu państwa to jest około 182 milionów złotych. Tylko podczas tej ostatniej, czwartej edycji programu Poznaj Polskę z programu skorzystało blisko 50 tysięcy dzieci. No jest to naprawdę wielki, wielki sukces. Zainteresowanie tym programem powoduje, że środki znikają dosłownie w przeciągu kilku godzin od chwili rozpoczęcia naboru do tego programu. Zatem będziemy się starać, aby we wrześniu te środki były znacznie większe niż do tej pory. Wielkim zainteresowaniem cieszy się i tutaj rzeczywiście numerem jeden, jeśli chodzi o zainteresowanie dzieci w Polsce i młodzieży, jest Zamek Królewski w Warszawie, ale to są również zabytki Torunia, Krakowa, Muzeum Powstania Warszawskiego. To są te miejsca bardzo chętnie odwiedzane, ale ten program ma jakby dwie podstawowe funkcje i dwie zalety. Po pierwsze, pokazuje, że nauka historii, biologii, geografii może być przyjemna z wykorzystaniem tych dostępnych miejsc kultury, miejsc będących muzeami, placówkami takiej, bym powiedział, stacjonarnej edukacji w każdym wieku. A druga rzecz, że możemy pokazać piękno Polski, pokazać bogactwo naszej kultury, zdobycze naszej cywilizacji. Ja wczoraj podczas tej konferencji prasowej mówiłem o moim, bym powiedział, subregionie kutnowskim, gdzie z jednej strony mamy piękny gotycki zamek w Oporowie, ale tuż za miedzą mamy zamek Władysława Łokietka w Łęczycy, kolegiatę, już w tej chwili archikolegiatę w Tumie, piękny zabytek architektury romańskiej. No a jadąc chwilę dalej na północ od Kutna mamy Kowal, gdzie się urodził chociażby król Kazimierz Wielki, jedyny polski król, który miał przydomek Wielki. I w ten sposób możemy zobaczyć piękno polskiej historii i dziejów, bo to też uświadamia młodym ludziom, że Polska, nasza państwowość, to nie jest okres życia naszych dziadków, pradziadków, czyli w niektórych skrajnych przypadkach rodziców, tylko to jest tradycja ponad tysiącletniego państwa. Zachęcam też do odwiedzenia Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. To są takie, bym powiedział, niezwykłe placówki edukacyjne, ale chociażby muzea toruńskie związane związane z Mikołajem Kopernikiem, czy Muzea Krakowskie, czy tak liczne Muzea Warszawskie. I mam nadzieję, że tych muzeów jeszcze trochę uda nam się w tym roku dopisać do tej listy, jak chociażby Pałac Saski w Kutnie, czy Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Bo nauczyciel musi wyznaczyć konkretne miejsce, które chce odwiedzić.
Tak jest. Te miejsca mamy określone na liście i trzeba wybrać te miejsca, które są wyszczególnione na liście sporządzonej przez ministerstwo.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, członek Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka o 8.45.
Dobrego dnia.
Za chwilę, czyli Wnet, studio Zanysą, ale w takim razie kontynuujemy naszą opowieść o zespole z Kalifornii.